Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pokój i dobro, witamy, drodzy Państwo, już w czwartą niedzielę Wielkiego Postu z Niepokalanowa. Dzisiaj no, Ewangelia, która jest nam wszystkim znana doskonale i wszyscy wszystko o niej już wiemy, więc pewnie będzie nam trudno coś nowego na ten temat powiedzieć, ale jednakowoż nie...
Mamy godzinkę, żeby się posiłować.
Nie zniechęcamy się, witamy się jak zawsze, ojciec Michał Nowak-Franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron-Werbista.
A słuchają Państwo audycji Między nami homiletami.
Czyli ćwierć tony z ambony.
A otóż właśnie, z ambony najpierw padają słowa Ewangelii, jak i w naszym programie podobnie. Najpierw Ewangelia, a potem próbujemy się z nią zmierzyć.
Dzisiaj wysłuchamy słów z 15 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Przypowieść o synu marnotrawnym, albo też o miłosiernym ojcu. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Nie jestem już godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się.
Pięknie ojciec to przeczytał, naprawdę. To jest, drodzy Państwo, tak myślę, Ewangelia o największym przywileju młodości i jednocześnie o największym przekleństwie młodości. Bo wiemy doskonale, że młodość jest takim okresem w życiu człowieka, w którym jest on skłonny podejmować bardzo odważne decyzje. Bardzo śmiałe, czasem wręcz brawurowe. Decyzje, które nie zawsze wiążą się z przemyślanymi konsekwencjami. Decyzje, które nie zawsze wiążą się z przewidywaniem przyszłości. Decyzje, które no, są niesłychanie ryzykowne niejednokrotnie. I jest to pewien przywilej, bo to jest też czas podejmowania pewnych zobowiązań, pewnych jakby dalekosiężnych czy daleko idących jakby, no właśnie, może zobowiązań to jest dość dobre słowo. I może dobrze, że wtedy, że to jest ten czas, bo im człowiek starszy, tym mu trudniej chyba takie decyzje podejmować. Ale To jest, powiedziałbym, ta sfera błogosławieństwa tego czasu. Natomiast przekleństwem tego czasu, związanym z dokładnie tymi samymi rzeczami, jest pewna naiwność. Jest takie przekonanie, ja myślę, że to tak wszyscy chyba w jakimś stopniu je mieliśmy na tym etapie młodzieńczego naszego życia, on czasem trwa krócej, czasem dłużej, że my wszystko wiemy najlepiej, że myśmy już wszystko przeżyli, że myśmy już wszystkiego doświadczyli, że starzy, a starzy to oczywiście wystarczy, że choćby 5 lat starsi od nas, to już są mocno starzy ludzie, że oni oczywiście nic nie mogą o życiu wiedzieć, że to wszystko przed nami stoi otworem i tak naprawdę świat jest nadzwyczaj przyjazny, a my się w nim odnajdziemy zupełnie bez żadnych komplikacji, bez żadnych problemów. Ja myślę sobie, że to jest coś, co dotyka właśnie tego człowieka z Ewangelii, syna zamożnego ojca, który, no, to pewien klasyk w rozpoczynaniu mówienia o tym fragmencie Ewangelii, uśmiercił swojego ojca w tej rzeczywistości ziemskiej, bo powiedzieć komuś, daj mi część majątku, która przypadnie na mnie, czy przypada na mnie, a
to
wiemy,
jest antycypacja śmierci.
Tak, wiemy, że majątek przypada dopiero po śmierci tego, który go przekazuje, no to jest w istocie powiedzenie mu, dla mnie nie istniejesz, dla mnie nie żyjesz, dla mnie przestałeś być ważny. Dla mnie jest ważne to, co po sobie zamierzasz mi zostawić, ja nie chcę czekać. To jest może to, o czym ty jakby często mówisz w tych naszych audycjach, że wszystko jest taki instant dzisiaj, że wszystko musi być już, teraz, natychmiast, że nie ma mowy tam o czekaniu, że jeśli musimy czekać, doświadczamy irytacji, doświadczamy jakiegoś, nie wiem, zasmucenia, przygnębienia, więc ten młody człowiek, nie chcąc czekać, bierze sprawy w swoje ręce, bierze życie w swoje ręce i bierze pieniądze ojca w swoje ręce. I
czyn młodszego syna jak najbardziej wpisuje się w to, o czym mówisz. Pewne ryzyko, które on podjął, no podejmuje pewne ryzyko, wiąże się z porzuceniem pewnej drogi życia, którą miał zagwarantowaną.
Bezpiecznie.
Ewangelia no, nie jest jakoś nadobfita w szczegóły, jeżeli chodzi o podanie. Jezus też jest dobrym autorem przypowieści i nie czyni z nich powieści. Czyli nie mamy tutaj jakiegoś bardzo szerokiego tła. Jest podana jak gdyby taka rama społeczna, która no jest przyjęta w pewnym kontekście. Jest rodzina. Domyślamy się, mamy prawo sądzić, że prawdopodobnie jest to rodzina w trochę szerszym znaczeniu tego słowa niż dzisiaj. Czyli nie tylko mama, tata, czy mama, która jest niewymieniona tutaj, ale rodzice, dzieci. Prawdopodobnie chodzi o całą wioskę, która była skupiona wokół no, kogoś, kto miał środki ku temu, żeby utrzymać nie tylko swoją rodzinę, ale też dać pracę, zarobek pewnej grupie osób, bo są tam wymienieni i słudzy, czyli ci, którzy prawdopodobnie żyli z tej gospodarki, z tego pola, czy cokolwiek tam było robione. Można powiedzieć, że jest to bezpieczne środowisko, gwarantujące byt, gwarantujące jakąś przyszłość, bo skoro ojciec miał ten majątek, który mógł podzielić, no to wiemy, że no była to rzecz, która no w czasie była trwała. To nie była chwilowa prosperita. I ten młody człowiek z dzisiejszych przypowieści wykorzystuje przywilej młodości, podejmuje no po ludzku, że ryzykowną decyzję.
I no my jako starsi panowie dwaj możemy powiedzieć, że zupełnie głupią decyzję.
Głupią, tak.
Co więcej, nie bójmy się tego słowa, Ewangelię, czy w ogóle Słowo Boże go używa. Słowo głupi są z natury ci ludzie, którzy nie poznali Boga choćby. Kto mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Nie bójmy się tego słowa.
Do tego,
przepraszam, wybiłem kolegę.
Nie, broń Boże. Do tego łamie no, kulturowe i społeczne konwenanse. No, nie było w zwyczaju, tak jak mówisz tutaj, żeby przychodzić do ojca nawet nie z jakąś śmiałą prośbą, tylko z takim żądaniem wprost, daj mi to, co mi jest należne i ja sobie idę. Czyli tak jak mówisz, dla mnie nie żyjesz. Ja już chcę dzisiaj być tym, kim będę, kim byłbym w procesie, kiedy przyszedłby czas na ciebie, na pożegnanie się z tym życiem i ja dostałbym część majątku mi należną. Nie, ja chcę to już dziś i teraz. Ja sobie idę swoją drogą. Z tym, że w tej przypowieści jest także drugi sposób przeżycia młodości, bo o ile mówimy o tym młodszym synu, no ten drugi zapewne nie był wiele starszy od niego. Więc jest tutaj też jakaś druga droga przeżycia tej młodości, która z kolei nie wykorzystuje tej szalonej szansy na to, żeby pójść swoją drogą, ale jest no tak po cichu byśmy może powiedzieli, taką drogą cichego zniewolenia. To znaczy w tym drugim człowieku, który określony jest jako starszy brat, nie wiem, czy to widzisz w ten sam sposób, dla mnie nie ma życia. On też na swój sposób pragnie śmierci swego ojca, w tym sensie, że czyniąc mu te wyrzuty po powrocie młodszego, jak gdyby demaskuje swoje wnętrze, pokazuje, że mimo, że jest człowiekiem w bliskości ojca, który korzysta w pełni z tych dobrodziejstw bycia w domu ojca, tak naprawdę jest człowiekiem wewnętrznie, no można powiedzieć, martwym. Jest człowiekiem, którego życiem rządzą jakieś takie narzucone sobie samemu drogi, ścieżki postępowania, które można by uznać za przejaw miłości, posłuszeństwa, ale tak naprawdę one nie przynoszą życia, więc dla mnie są takimi przejawami śmierci. I ten ojciec, no chyba nie jest za szczęśliwy. Ma jednego postrzelonego syna, który nie dość, że opuszcza go, to jeszcze traktuje go jak umarłego. I ma drugiego syna, który pozornie jest tym dobrym i wiernym, a tak naprawdę też pragnie śmierci swego ojca i też chciałby się już wyzwolić z tego kieratu, w którym żyje, a który sprawia wrażenie właśnie takiego posłusznego, synowskiego oddania. Więc ojciec tutaj dla mnie, oprócz tego, że jest miłosierny, jest też człowiekiem w trochę dramatycznej sytuacji, ponieważ tych dwóch ludzi, którzy są owocem jego lędźwi i miłości, tak naprawdę są zupełnie od niego, ta rodzina nie funkcjonuje prawidłowo. Powiedzielibyśmy, że jest nieco dysfunkcyjna pod tym względem.
I to jest ciekawe, bo trudno podejrzewać jakby ojca, że nie kocha swoich synów właściwie. Ponieważ pomijając same deklaracje ojca i słowa, które słyszymy u końca, kiedy to jakby tłumaczy temu starszemu synowi: dziecko, moje dziecko, to ja powiem szczerze, że z tej całej Ewangelii przez wiele lat, chyba do dziś właściwie, najbardziej właśnie uderzają mnie te słowa: moje dziecko. Zawsze słyszę je z taką ogromną czułością w głosie Boga, skądinąd, bo przecież ten ojciec to jest pewna wizja Boga. Moje dziecko, wszystko, co moje, do ciebie należy. Przecież korzystasz z tego, mogłeś korzystać, nawet nie musiałeś mnie pytać. Nie? To jest ta niesłychana czułość ojca, która się w tym objawia. Ale pomijając nawet deklaracje samego ojca, moglibyśmy mieć wobec nich jakieś wątpliwości albo podejrzewać o maskowanie stanów faktycznego. Ale młodszy syn, zauważcie, że kiedy młodszy syn odchodzi z domu, on nie posługuje się wobec ojca żadnym zarzutem. On, jak to zwykło się robić w takich sytuacjach, nie próbuje powiedzieć mu: skrzywdziłeś mnie, za mało mnie kochałeś, zraniłeś mnie w dzieciństwie, zrobiłeś to czy tamto, albo nie zrobiłeś tego czy tamtego i dlatego ja odchodzę. On nie próbuje uzasadniać swojej decyzji jakimiś prawdziwymi czy zmyślonymi działaniami ojca, które mogłyby stać się kanwą do tak dramatycznych posunięć. Nie robi tego. W żaden sposób jakby nie używa, nie stosuje takiej broni przeciwko ojcu, co w normalnych okolicznościach, gdyby w istocie ojciec był jakimś tyranem, despotą, no byłoby najłatwiejszym uzasadnieniem. Nie chcę być dłużej w tym domu, bo w tym domu mnie krzywdzą. To takiej, powiedziałbym, takiej argumentacji spodziewalibyśmy po drugim synu. Gdyby ten drugi syn odchodził z domu, gdyby się zdecydował na posunięcie pierwszego syna, choć wydaje się, że był po prostu tchórzem, zabrakło mu odwagi, marzył dokładnie o tym samym, ale zabrakło mu tego bodźca, który by go wypchnął z domu, ale gdyby drugi syn odchodził z domu, to tak oczami wyobraźni, oczywiście dopisując Ewangelię, czego nie robimy, ale tak sobie możemy, prawda, wyobraźni pewne dodatkowe strofy napisać, to ja bym go widział jako człowieka, który właśnie argumentuje w ten sposób: nie mogłem być sobą w twoim domu, tłamsiłeś mnie, dławiłeś moją wolność, dławiłeś moją synowską jakąś tutaj tożsamość, odchodzę, bo nie kochałeś mnie tak, jak chciałem, żebyś mnie kochał. Natomiast młodszy tego nie robi, co, tak jak powiadam, sugeruje, że w tym domu jednak panowała zasada miłości, że to może dysfunkcje, o których mówisz, rzeczywiście są widoczne, ale one nie wynikają z tego, że ojciec nie kocha tak, jak należy.
Tak,
no dobrze. Trwonienie majątku, to jest, to mnie tak, też to widzę w takim kontekście oczywiście trochę anegdotycznym, bo to jakby próbuję sobie jakby natychmiast przełożyć na warunki współczesne, gdzie wielu młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, gdyby ich zapytać, skąd się biorą pieniądze, no skąd się biorą? No ze ściany się biorą. Nie, podchodzi rodzic do ściany i ściana mu wydaje te pieniądze. No to skąd się biorą pieniądze? Z bankomatu, ze ściany. I ja mam takie sobie wrażenie, kiedy czytam tę ewangeliczną opowieść, że ten młodszy syn był na tym etapie, mniej więcej. Nie? Zawsze było. No i zawsze będzie. Wziął to, co do niego należało, pojechał, zaczął wydawać, to zaczęło topnieć, ale on nie wiedział, co się z tym robi, jak się to pomnaża, jak się na to pracuje. Przede wszystkim chyba, że to jednak jest pewien wysiłek, który trzeba włożyć, żeby te dobra mieć. Więc one mu tak topnieją. Być może on na początku tego zupełnie nie zauważa, ale ostatecznie kończy się to no, straszną katastrofą, bo ten człowiek zostaje z niczym, no bo był przekonany, że to zawsze było, no to i zawsze będzie. A tu się okazuje, że nie ma.
Jeszcze wracając na moment do chwili, w której młodszy syn opuszcza ten ojcowski dom, bo tak jak mówisz, fajną rzeczą w przypowieściach Jezusa jest to, że szczególnie ta przypowieść, nie wiem, czy ją tak postrzegasz, ale tak ją widzą też komentatorzy, ona jest w pewien sposób niedomknięta, nie wiem, czy zauważasz. Ona się gwałtownie urywa. Chciałoby się przeczytać ciąg dalszy, nie mamy tego ciągu dalszego, ale zanim do tego dojdziemy, musimy mieć też tą świadomość, że słowa Jezusa padały w konkretnym miejscu i czasie. Dla ludzi, którzy mieli konkretne swoje wzorce kulturowe, społeczne także. I oprócz tego, tak jak mówisz, że wielkim, naprawdę wielkim grzechem było oczekiwanie podziału majątku za życia rodzica. To było, no chciałbym znaleźć odpowiednik dla tego dzisiaj, ale nie wiem jaka sytuacja oddaje jak gdyby podobny ładunek emocji w naszych dzisiejszych tych kodach kulturowych i układach społecznych, które mamy. Ale pozostaniu przy słuchaczach Jezusa. I tak jak mówisz, atmosfera jest na pewno atmosferą miłości, bo tak jak widzimy, oprócz tego, że starszy syn pracuje na polu, młodszy syn no, decyduje się na to, co się tam dokonuje w jego głowie i sercu, czyli podejmuje decyzję o wyruszeniu w drogę. Tam został też przekroczony oprócz tego kodu kulturowego, czyli szacunku dla ojca, zwrócenia się do niego z taką, a nie inną prośbą. Inna rzecz, mianowicie nigdy nie było tak, że majątek był dzielony porówno.
No tak, pierworodny zawsze.
Tak, więc ten starszy miał na pewno prawo w przypadku śmierci ojca do wyższego udziału niż młodszy. I to nie było nic, jak gdyby to nie miało nic z niesprawiedliwości, tylko chodziło o to, że ten starszy syn, który przejmuje rolę ojca, musiał mieć więcej, ponieważ jego odpowiedzialność jako głowy rodziny była tą odpowiedzialnością za całokształt, nie tylko za dobrostan mój własny, prywatny. Więc tu jak gdyby jest pewne myślenie takie, tak jak mówisz, w tej kategorii miłości, która się wyraża w konkretnej postawie względem ludzi, którzy budują mój dom, moją miejscowość, moją wioskę w tym wypadku. I kolejnym prawem, które zostało przekroczone, ta sytuacja, chociaż tak jak mówię, Jezus nam nie podaje, opowiadając tę przypowieść, wielu szczegółów, ale ona jest sytuacją konfliktową, emocjonalną. Ten młodszy syn, który staje przed ojcem, no, on go obraża. I rolą starszego syna było załagodzenie sporu, było zareagowanie na naruszenie normy, którą był podział majątku z rodzica i na niesprawiedliwość tego podziału. On tego nie czyni, nie odzywa się, nie troszczy się o swojego brata i swojego ojca w sposób, w jaki nakazywałoby to prawo, to zwyczajowe w jego czasach. My dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym, zwłaszcza w tej sferze materialnej, no, bardzo często dochodzi do różnego rodzaju nieporozumień i sporów, ale mówię, nie wiem, czy można to przełożyć bezpośrednio, że takie sytuacje, jak mamy tu przedstawione, że są obecne dzisiaj w tym samym wymiarze, ale chodzi mi właśnie o coś, czyli o to milczenie tego starszego brata, że tutaj też dla nas jest takie słowo, które ono nie wybrzmiewa wprost, ale przez znajomość kontekstu ono też jest w jakiś sposób istotne, czyli jak gdyby ta troska o to, co pomaga zachować jedność w rodzinie, wobec konfliktu, wobec trudności, bo dzisiaj rodzina bardzo często jest taką przestrzenią no, konfliktu. Spójrzmy na to, ile osób boryka się z różnego rodzaju trudnościami w małżeństwach, w tych rodzinach takich bezpośrednich ze sobą związanych, ale też dalszych. Jakieś zadawnione konflikty, często właśnie jakieś tam majątkowe, o tą miedzę, o kredens po babci, prawda? Potrafimy z takich błahych rzeczy, które nie stanowią jakiegoś zabezpieczenia materialnego, czy uczynić kość niezgodna długie lata. I bardzo często jest tak, że wystarczyłoby, że ktoś, mając świadomość tego, jak wielka wartość jest narażona na szwank przy tym sporze, czyli jakieś no, zaniedbanie tej jedności w rodzinie, zaniechanie miłości, takiej czynnej, codziennej, nie zabiera tego głosu, nie wtrącamy się w te sprawy. Niech się toczy, a no trudno, tak już jest, do tego się przyzwyczajamy. I tu jak gdyby też tkwi taka słabość i wina tego starszego brata, czy starszego syna z przypowieści, że on nie podejmuje swojej roli, on też jest w jakiś sposób niedojrzały, może nawet bardziej niż ten młodszy syn.
No właśnie, czym to jest podyktowane według ciebie?
Czym to jest podyktowane? Może ty masz odpowiedź na to.
No nie pytałbym, gdybym nie miał. Nie, nie, rzecz jasna. Właśnie tak mi, troszkę jak mówiłeś, to sobie pomyślałem. Czym to jest powodem, powiedziałeś, czy chwilą niedojrzałością pewnie jakąś tego człowieka, ale może też takim nabrzmiałym właśnie poczuciem niesprawiedliwości, nie? Nabrzmiałym jakimś takim, taką złością, bólem, gniewem, który narasta tak naprawdę w tym człowieku i być może on staje poza, on staje, gdzieś wystawia się za margines, zeżryjcie się. Nie interesuje mnie to tak naprawdę, jestem ponad tym wszystkim. Może to jest jakiś taki też, nie, impuls i to zarówno dla tych naszych rodzin naturalnych, w których żyjemy, ale też i zakonnych rodzin, bo przecież może być i tak, kiedy jest konflikt między dwoma braćmi w klasztorze, czy przełożonym i bratem, a ktoś staje z boku i mówi, mnie to tak naprawdę nie interesuje, dajcie mi święty spokój, żyjcie się tam, a ja będę sobie żył swoim własnym życiem. Może to gdzieś też funkcjonuje w tym wszystkim, no ale tak się wtrąciłem, znowu ci przerywając.
No jest taka, jest w nas takie pragnienie też widowiska, nie? Zauważ, że no dzisiaj co się najlepiej sprzedaje? Relacje z jakichś konfliktów, nie? No ja tak. Pamiętam, jak świat internetu żył bójką dwóch gwiazdeczek sceny muzycznej w jakiejś łazience warszawskiego klubu, się okładały torebkami, aż po proces sądowy.
Ja w jakichś innych internetach funkcjonowałem chyba, bo ja nie zakodowałem, nie załapałem.
No tak, ale chodzi mi o to, że dzisiaj konflikt się sprzedaje jakikolwiek i jest w nas takie, no coś się będzie działo, będzie zadyma, będzie impreza, w sensie takim negatywnym.
No na tym bazują chyba te wszystkie programy w stacjach komercyjnych.
Które z kolei ty śledzisz, ja ich nie oglądam.
Nie, nie, ja tytuły potrafię tylko wymienić, ale problematyka jest tak przewidywalna, że to właściwie...
Ale wracając do tej przypowieści, no, mamy tutaj jak gdyby trzy dramaty. Dramat ojca, który no, może być w jednej chwili traci dwóch synów. Dramat młodszego syna, który jest zupełnie no, niedojrzały, podejmuje decyzję, która w jego mniemaniu jest decyzją dobrą, okazuje się, że jest decyzją ryzykowną, wystawiającą jego życie na szwank, poniżenie i utratę tego wszystkiego, czym mógł się cieszyć w domu ojca. Jest też dramatem tego starszego brata, który z jednej strony nie podejmuje próby mediacji w tym konflikcie, czy jakby to jakkolwiek to nazwiemy, ale też pokazuje potem, jak gdyby zawartość swego, wylewa to swoje serce, które jest sercem, no sercem nie syna, a niewolnika, który nie żyje miłością, a żyje jakimś poczuciem spełnienia formalnego obowiązku jako jak gdyby jakiej treści życia. I to są trzy osoby, które przeżywają jakiś swój dramat. Dla mnie ta przypowieść, oprócz tego, że mówię, no jest dla nas tekstem takim osłuchanym i oklepanym, w niej bije takie wielkie pragnienie jedności i wspólnoty. Jako taki podskórny, nie wiem, rytm, tętno tego tekstu. Bo ta wspólnota się rozprasza na początku przypowieści, dokonuje się no, w pewnym sensie uzdrowienie tej sytuacji, przynajmniej częściowe, albo inaczej możliwość uzdrowienia na końcu tej przypowieści i ona zostaje w pewien sposób otwarta frontem do słuchacza, stawiając bardzo istotne pytania, do których jeszcze dojdziemy.
Kolejna odsłona, drodzy Państwo, naszego programu Między Nami i Homiletami w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, w którą medytujemy Ewangelię o Synu Marnotrawnym, tudzież, jak coraz częściej się tytułuje, o miłosiernym Ojcu. No i pojawia nam się w trakcie lektury tejże Ewangelii element demoniczny, element diabelski, no bo mamy też symbol diabła w tejże przypowieści. I tymże symbolem złego ducha, który bardzo ładnie przykleja się do takich sytuacji konfliktogennych, konfliktowych w domu, w rodzinie, jest właściciel tejże trzody świni, którą wypasa młodszy syn. Wiemy oczywiście, to wielokroć powtarzane na ambonach, z pewnością Państwo już o tym słyszeli, jak bardzo upokarzającym zajęciem dla Izraelity było pasienie świń. Tu było to pewnie podwójnie upokarzające, ponieważ ten chłopiec jest chłopcem z dobrego domu. On jest synem zamożnego ojca. On nigdy takich rzeczy nie musiał robić, z pewnością. On się nie kalał taką pracą, kiedy jakby doświadcza tego upokorzenia, to okazuje się, że wpada w taką matnię, która go bardzo plącze, wiąże. Próbuje się żywić chłopczyk tymi strąkami, które świniom się oddawało do jedzenia, ale okazuje się, że nie ma do nich dostępu. Nikt mu ich nie dawał. A zatem no... zdaje się, że właściciel, czy ten człowiek, którego zatrudniał, no, umawiał się z nim o coś. No, nie o to, że on będzie te świnie pazł za darmo, niewątpliwie, tylko coś mu tam obiecywano. Więc zdaje się, że pracodawca nie wypełnia podstawowych swoich zobowiązań, które zaciągnął wobec tego pracownika, czyli jego utrzymania, najzwyczajniej przy życiu. Te najbardziej fundamentalne i najbardziej podstawowe rzeczy, do których należy pożywienie, nie są mu dawane. I dlaczego mówię, że to jest element demoniczny? Zauważcie, że ten pracodawca nie odsyła go do ojca. On go zatrzymuje u siebie. On go wprowadza do chlewa, czyli w rzeczywistość zupełnie dla niego nieprawidłową, niewłaściwą, upokarzającą, taką, która go odcina też od wszystkich, bo człowiek, który siedzi w chlewie i pilnuje trzody, no to za chwileczkę nabiera i aromatu, i wyglądu tego, co pilnuje tak naprawdę, a więc mamy człowieka, który za chwilę trochę zaczyna przypominać te świnie, których pilnuje, więc odcina go to tak naprawdę od jakiegokolwiek środowiska. No i tenże właściciel jakby no w żaden sposób nie pomaga mu wrócić, nie pomaga mu wrócić do domu. I ja sobie tak myślę, już przekładając to na rzeczywistość duchową, że to jest taka sytuacja, w której wielu ludzi przynajmniej momentami w życiu się znajduje. To jest taka sytuacja totalnej beznadziei, kiedy demon szepcze do ucha: musisz tu być, musisz zaakceptować to miejsce w swoim życiu, w którym jesteś. Nie możesz wrócić, bo jeśli wrócisz, to on cię na pewno cię ukaże. Nie możesz wrócić, bo jeśli wrócisz, to on cię być może odrzuci, nie przyjmie cię. Musisz być tu i teraz, zadowolić się tym, co jest w tej chwili. I jeżeli są to sytuacje patologiczne, są to sytuacje niszczące, są to przysłowiowe chlewy, no to można utknąć na wiele lat w takich kontekstach, które nas niszczą, które niszczą radość z życia, które upokarzają człowieka, które są jakby sytuacjami absolutnie nieprzewidywanymi przez ojca dla nas, i powstaje też taki opór i bierność wobec jakiegokolwiek kroku. Człowiek może uwierzyć na jakimś etapie, że tu się nic nie da zrobić, nie? Że jestem zupełnie bezradny wobec swojego życia, że ta sytuacja mnie absolutnie przerasta, że to bardzo często widać, żeby przywołać jakiś przykład, no często są to sytuacje na przykład ludzi, którzy żyją z uzależnionymi, nie? Którzy mówią, tu jest tak paraliż ogromny tego stanu, że ja nie mogę nic zrobić, ja nic nie mogę zrobić, tu się nic nie da zrobić. Nie? To jest tak.
I często obiektywnie po ludzku są to sytuacje, które są jakimś takim patem życiowym, że niezależnie od tego, co zrobię, jak się zachowam, to efekt jak gdyby na ogólną sytuację będzie znikomy bądź też żaden. Nie? Znaczy mówię o tym odczuciu, tym przekonaniu, że dopóki pomoc nie przyjdzie z zewnątrz, to rozwiązanie tej trudnej sytuacji przy pomocy narzędzi, które mam w tym moim chlewie przysłowiowym, jak to powiedziałeś, jest żadne.
Aczkolwiek myślę, że zmierzam troszeczkę do czego innego, że bardzo często ten demon zwraca nam uwagę na rzeczy, które nie dotyczą do końca i tylko nas, na konteksty bardzo szerokie, i pokazuje nam, że rzeczywiście na to nie mamy absolutnie żadnego wpływu, przy czym zapominamy zupełnie o sobie, w tym sensie, że ja na moje życie mam wpływ i muszę mieć wpływ, i czasem ja muszę siebie ratować. Ja nie mogę myśleć o tym wszystkim, co jest wokół, o tym, że ja moim gestem i tak nie pomogę temu czy tamtemu, i tak nie zmienię tego czy tamtego, ale ja mogę, muszę, nie? Dla siebie, muszę pomyśleć o sobie. I wydaje się, że przychodzi jakiś taki moment w życiu tego chłopca, bo tak go lubię nazywać, bo on dla mnie jest chłopcem. Chłopcem w tym sensie mentalnym, dojrzałości. Nie? W życiu tego chłopca przychodzi jakiś taki moment, być może związany z trudem tej sytuacji, być może związany z dużym czasem na przemyślenie, bo to może świnie nie były zbyt, angażujące. Może jakiś inny aspekt, nie wiem, pusty żołądek sprawił, że nagle przychodzi taka myśl, że w domu było lepiej.
Lepiej. Dla mnie z kolei ten model, który tutaj jest przedstawiony, znaczy, bo przynosi nam ta przypowieść, ją można interpretować naprawdę na milion sposobów. Tak. Ona jest też na swój sposób przypowieścią, jak to u Łukasza, o Kościele. Ona też pokazuje pewną dynamikę wspólnoty Kościoła, ale jeszcze zanim do tego przejdę, zobacz, że ten młodszy syn, który opuszcza dom ojca, i zabiera część majątku i trwoni go, jak to podkreśla Ewangelia, on pokazuje pewną drogę życia, no, która jest też dzisiaj możliwością. To znaczy, on opuszcza dom rodzicielski, czy tą miejscowość, wioskę, jakkolwiek to nazwiemy, która była przestrzenią wypracowywania pewnego dobrobytu. Nie? Była przestrzenią, w której człowiek musiał pracować, bo starszy syn wraca z pola, czyli pracuje, podejmuje jakiś trud. To wszystko dokonuje się w ramach tej wspólnoty, której zwornikiem, jak to się ładnie mówi, jest ten ojciec, ta jego figura, jego miłość, życie, które przekazuje. I jest druga droga życia, w której opiera się ten młody człowiek na potencjał, no ja, bo to pieniążki, nie wiem, kosztowności, cokolwiek, w jakiejkolwiek formie zostało mu to dane, został mu dany ten jego majątek, część mu należna. No on w tym położył swoją ufność, że to mu wystarczy do tego, by żyć. Jak widzimy, no, ten lot Ikara trwa bardzo krótko, że kiedy opuszcza, inaczej, kiedy zaczyna traktować życie jako czas na to, by trwonić, czyli żeby wydawać, czyli żeby pokładać ufność w tym, co mi umożliwia wydawanie, czyli znów wracamy do tego słowa dla mnie bardzo ważnego, mammona, która bierze nad nim jak gdyby posiadanie, pokazuje nam też, co się dzieje z takim życiem, które przestaje być twórcze, a staje się czymś dzisiaj bardzo popularnym, czyli tylko i wyłącznie konsumowaniem.
Wegetacja.
Wrażeń, doznań, emocji, relacji, innych ludzi, bo on trochę jest takim konsumentem,
zauważ.
Wziął to, co jest mu należne i w tym duchu wchodzi w świat, nie? I no widać, że momentalnie takie życie powoduje, że człowiek z pana sytuacji staje się absolutnie podnóżkiem, dosłownie w tym konkretnym przypowieściowym przypadku, podnóżkiem pewnej sytuacji. I z tej perspektywy zaczyna oglądać życie jako, no, dosłownie beznadziejne, bo trzeba wiedzieć, że owszem, to zadanie pasania świni, szczególnie tu jest też bardzo też ten ważny jest ten element, gdzie się dokonuje to trwonienie, co jest jak gdyby podwójnie dla pobożnego Żyda, który słucha tej przypowieści, gorszące, mianowicie wśród pogan. Czyli dobro wypracowane we wspólnocie narodu wybranego, ono nie powinno być trwonione wśród pogan. To jest jak gdyby też taki zarzut, który tutaj można postawić temu młodszemu. Ale właśnie pokazuje też, że to, co jest dzisiaj bardzo aktualne, że życie oparte tylko i wyłącznie na tym, by brać i konsumować, ono prędzej czy później doprowadzi nas do tej sytuacji, że to, co nam było jak gdyby obiecane przy wyborze tej drogi życia, że to jest kłamstwo, że to jest owoc złego, że to nas prowadzi do miejsc, w których nie chcielibyśmy się nigdy znaleźć, a z których powrót jest bardzo trudny i człowiek wraca stamtąd zawsze brudny i pobity. I to też jest, jak gdyby, wydaje mi się, kontynuacja tego, co mówiliśmy tydzień temu, że Ewangelia zawsze jest tym słowem przestrogi przed konsekwencją, że Pan Jezus nie przymusza nikogo do tego, żeby szedł za Nim, żeby słuchał Jego słowa, ale On z miłością nieustannie kreśli przed nami pewne konsekwencje naszych wyborów, bo On zna, co jest w człowieku, jak mówi Jan Ewangelista. I rzeczywiście, no, jeżeli zaufamy tej wiedzy, no to jesteśmy w stanie dokonać wyborów, które będą przynosiły trochę inną ścieżkę. Jeśli odrzucamy tą koncepcję, to słowo jako słowo przestrogi, jednocześnie zachętę do tego, by trwać w tej bliskości Ojca, no to Ewangelista pokazuje nam dzisiaj w tej przypowieści nie po to, żeby nam pokazać, jak jesteśmy mali i głupi, ale jaka jest konsekwencja takiego wyboru.
Tak, i tęsknota, która się rodzi, opiera się też na wspomnieniach, nie? W tym synu, bo słyszymy, że w domu mojego ojca każdy służący ma lepiej niż ja tutaj. Pojawia się jakby takie odnowienie zaufania temu prawu, które panuje w domu ojca i jakby mam takie wrażenie, że ten syn wyrywa się z tej hipnozy demona, który mówi, nic się nie da zrobić, nie dasz sobie rady, ojciec cię odrzuci, ojciec cię zdegraduje jakby to, co ma się stać sidłem, staje się dla niego niejako trampoliną, bo jak patrzę na tę mowę, którą on sobie przygotowuje, to on w istocie zakłada, że ojciec go zdegraduje, że ojciec go nie przyjmie jako syna. On jakby odpowiadając demonowi, w tej mowie, układając ją sobie w głowie, mówi, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, nie jestem już godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Więc przewiduje konsekwencje tego, co zrobił. Natomiast słowo klucz, my zawsze szukamy tego słowa klucza w tej Ewangelii, prawda? W każdej, w tej również. Wydaje mi się, że tym słowem jest zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem, czyli jakby uznanie stanu faktycznego, uznanie tego, jaka jest moja kondycja dzisiaj, uznanie tego, że ja się pomyliłem w moich wyborach, że ja popełniłem błąd, ale świadomie. To mówiliśmy tydzień temu, że to nie są przypadki. To jest bardzo świadome. Zresztą to w decyzji syna marnotrawnego widać. To jest bardzo świadoma na jego miarę świadomości decyzja. Ja popełniłem błąd zupełnie świadomie i ja jestem gotów też ponieść jego konsekwencje. Ja chcę wrócić. Ja chcę wrócić, bo ja wiem, co straciłem. I tu się chyba otwierają przestrzenie do nawrócenia, że jakby nawrócenie następuje wtedy, kiedy człowiek zrozumie, co stracił. Dlatego te wszystkie przemocowe formy nawracania ludzi, one są krótkotrwałe, one są niewłaściwe. Nie da się człowieka nawrócić przemocą, złością, agresją, nakazem, straszeniem. Straszeniem. Nie da się tego zrobić. Albo jeśli się da, to na krótko. Dlatego też ojciec nie wysyła Interpolu, nie, za swoim synem, żeby go złapali, schwytali, spętali i przywiedli do domów, wytrącili do lochu i żeby po 6 miesiącach siedzenia tam zrozumiał wreszcie, jaki błąd popełnił. Nie. Ojciec pozwala synowi ponieść konsekwencje jego błędnej decyzji, które uderzają i w syna, i w ojca, ale tylko w ten sposób syn może zrozumieć, co stracił. Nie? I tylko w ten sposób, czy dzięki temu może zatęsknić za tym, do czego powrót, jak pokazuje nam ta Ewangelia, jest zawsze możliwy.
No i dzisiaj, bo też jak gdyby takim celem naszych audycji i tych programów, które przygotowujemy, jest no, rzucenie tego światła Ewangelii, czy przyniesienie, umożliwienie, aby to światło zajaśniało nam w tych konkretnych sytuacjach. I tak jak mówiliśmy sobie tydzień temu, w tym wielkopostnym klimacie, to słowo grzech, które się dzisiaj bardzo rzadko pojawia w takim dyskursie naszym, publicznym i w życiu takim codziennym, mało jest w nas takiej skłonności, żeby ten grzech dostrzec i nazwać po imieniu, no bo właściwie po co nam to i kto nam będzie dyktował, co mamy uznać za dobre, a co złe, jeśli nie my sami, bo przecież jesteśmy tacy właśnie zdecydowani do tego, żeby samodzielnie sobie tutaj wiosłować przez tą ścieżkę naszego życia w naszej małej łódeczce i nikomu nic do tego. I kluczowe, jak gdyby zauważ też, że kiedy weźmiemy sobie ten tekst tak in extenso na jednej kartce wydrukowany, zauważymy, że to słowo zgrzeszyłem jest idealnie w środku tej przypowieści. To nie jest przypadek, że ona jest w ten sposób skonstruowana. Ona pokazuje jak gdyby ten moment, w którym...
Przełom,
tak jak mówisz, doświadczenie konsekwencji. No ten człowiek widzi, że to nastawienie na konsumowanie no doprowadziło go do tego, że zauważ, że jak gdyby też konsumpcja no, się pojawia na tym ostatnim podium, stadium tego upodlenia. No mianowicie on chce jeść strągi, które jedzą świnie, a nikt mu ich nie daje. Czyli jest postawiona tama jego głodowi. On chciał swoje życie oprzeć o to zaspokajanie głodu, konsumowanie zabezpieczone majątkiem ojca. Tymczasem...
Są granice,
to jest jedno. A drugie, tak jak mówisz, też to przyznanie, uznanie tej sytuacji, w której się znalazł, ono było jak najbardziej... To był jak gdyby jest pierwszy moment, w którym ten człowiek rzeczywiście wie, w jakim świecie żyje. Bo powrót do ojcowskiej wioski, czy domu, czy jakkolwiek to nazwiemy, to siedlisko, z którego on wyszedł, on musiał się wiązać z pewną degradacją. Dlaczego? On za życia ojca sprzeniewierzył jego majątek, czyli on też nie tylko upodlił siebie, ale on w jakiś sposób ośmiesza ojca, który no pomniejszył stan posiadania swojej rodziny z jego powodu i on wraca do domu uboższy o to, co niejako ukradł, no w jakiś sposób ukradł ojcu, zabrał mu, powołując się na prawo należne mu części i tak dalej. Więc on, ustawiając się w roli sługi, on też prawdopodobnie nie zyskałby wielkiej sympatii ze strony swoich współziomków, którzy żyjąc z dobra jego ojca, byli od niego zależni, a tu proszę, wraca taki utracjusz, który no, nas też w jakiś sposób zubożył, bo my jesteśmy ubożsi o to, co nasz patron czy nasz opiekun no, stracił w tej sytuacji, więc jego, ale zobacz, że pierwszy raz on jest szczery sam ze sobą, ale też wie, w jakim świecie żyje, w momencie, w którym dotyka dna.
Otworzyły się oczy.
Oczy. Nie tylko zaburczało w brzuchu, ale otworzyły się oczy. Ale żeby nie słuchać tego burczenia
no właśnie,
w brzuchu,
właśnie.
Zachęcamy teraz tutaj do wsłuchania się w jakiś element
musimy
muzyczny.
Musimy kontrolować, drodzy Państwo, bo to trzeba guzik taki nacisnąć, żeby nas wyłączyć, dlatego że niestety moglibyśmy tak pewnie godzinami. No No i po przerwie jesteśmy znowu z Państwem. Czas chyba na przyjrzenie się samej tej scenie spotkania, bo ona jest zupełnie niezwykła. Ja przyznam szczerze, że jeśli miałbym ten drugi element urzekający mnie w tej Ewangelii wskazać, pierwsze to już mówiłem, są słowa ojca wobec starszego syna, moje dziecko. W tych słowach pobrzmiewa dla mnie nieprawdopodobna czułość. Może też dlatego, że to tak człowiek przez swój pryzmat swoich własnych doświadczeń odczytuje też Ewangelię, prawda? Jeśli ojciec zniknął z mojego życia, zanim się urodziłem, to nigdy od ojca takich słów nie usłyszałem. Tęsknię za nimi, więc Pan Bóg, mam nadzieję, takie słowa też do mnie kieruje. Ale drugim takim elementem niesłychanie poruszającym dla mnie jest to spotkanie ojca z synem, bo pomijając jakby już samą postawę ojca, która bywa jakby charakteryzowana jako postawa człowieka wręcz szalonego, człowieka, który nie mógł sprawiać wrażenie kogoś poważnego. Zresztą ikonografia, to malarstwo chrześcijańskie niejednokrotnie pokazuje tę scenę, obrazując to wybiegnięcie ojca poza dom ku synowi, pokazuje jakby niejednokrotnie jak ojca jako starca z rozwianym włosem, z rozwianą brodą, nie do końca ubranego, bez obuwia, no jak szaleniec, tak przedstawiano wówczas szaleńców. Ale jakby abstrahując trochę od tego obrazu, ja się chciałem skupić na synu, który wraca, ma przygotowaną mowę, którą sobie chyba wielokrotnie musiał ją sobie w pamięci powtarzać, bo w istocie, kiedy przychodzi do domu, wygłasza ją słowo w słowo tak, jak sobie ją zaplanował tam w tym chlewiku. I to, co robi ojciec, jest zdumiewające, dlatego że ja mam takie wrażenie, jakby ojciec tego zupełnie nie słuchał. Jakby ojciec był już w zupełnie innym kontekście, w zupełnie innym świecie, bo kiedy ten syn wygłasza swoją mowę, ojciec tego w żaden sposób nie komentuje, tylko odwraca się i już nakazuje sługom, aby przynieśli pierścień, przynieśli sandały, aby zabili utuczone ciele, bo ten syn wrócił, bo ten, który umarł, ożył, bo ten, który zaginął, odnalazł się. Nie ma w ogóle znaczenia dla ojca, co ten syn chce powiedzieć. Nie ma w ogóle znaczenia w tym takim sensie, że to jakby nie wpływa w żaden sposób. Oczywiście znaczenie ma ten syn, więc i to, co mówi, ma. Ale nie ma wpływu na decyzję o przebaczeniu ojca to, w jaki sposób syn będzie przedstawiał tę historię. To, czy on będzie się tłumaczył, czy nie. To, czy on będzie przepraszał, czy nie. Sam fakt, że on wrócił. Mhm. Nie ma.
Ale pozornie ojciec nie słucha tej przygotowanej mówki, którą syn ma do wygłoszenia, ale zauważ, że w tym swoim szaleństwie, bo to rzeczywiście jest przekroczenie pewnych znowu norm, to znaczy bieganie generalnie, tak, czy poruszanie się pospieszne było widziane jako taka oznaka, no odbierająca troszkę taki prestiż, godność, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, że właśnie ojciec jako pierwszy wychodzi, to jest też jak gdyby złamanie jakiegoś takiego klucza, zwyczaju, tradycji. Tak. Po ludzku też, no postawmy się w sytuacji, w której no, jesteśmy, powiedzmy, dysponentami jakiegoś majątku, który ciężko wypracowaliśmy. Wraca Utracjusz, który nam przebimbał ten majątek, jak twierdzi jego starszy brat, może lepiej go zna, z nierządnicami. No, nie, mało jest, wydaje mi się, sytuacji, w których no, nie padłoby jakieś słowo. No, jeżeli już nie reprymendy, to chociaż jakiegoś takiego no, napomnienia.
Rozżalenia.
Synek, słuchaj, wiesz co, ale no, dałem ci tam, powiedzmy, jedynkę i 5-0 czy 6-0. No chłopie, no mi to z nieba nie spadło. A ty tutaj, nie wiem, w pół roku wracasz prawie, że goły, śmierdzący świniami.
To jest chyba ważny aspekt, to też warto podkreślić. No gdzie on miał się umyć, przebrać, wykąpać, ostrzyc? On wraca z tego chlewa, taki uchlewiony.
Uchlewiony, dokładnie. No więc pewnie będąc rodzicem, no powiedziałbym swoje. Tymczasem tu jest ten, tak jak mówisz, jest ten taki gest, no niech będzie to słowo szalonej miłości, ale ona jest bardzo racjonalna w tym sensie, że ojciec używa wszystkich trzech atrybutów, które jak gdyby konstytuują według tradycji Izraela i tego czasu, w którym to zostało powiedziane, godność synowską. Mianowicie ewangelista używa przymiotnika, przynajmniej w tłumaczeniu naszym, przynieście szybko najlepszą szatę. Najlepsza szata prawdopodobnie była szatą ojca. Nie wisiało ich tam 30 na wieszaku stopniowo poprawiającą się jakością uszeregowanych. Nie, najlepsza szata to była szata ojca. Pierścień, który wsuwa mu na palec, czy każe wsunąć na palec, jest nie tylko jakąś biżuterią, czy męską błyskotką, ale w tej społeczności on jest gestem zaufania. Ten, który nosi pierścień, jest właśnie dziedzicem, jest tym, który ma udział w tym dobru, które posiada ojciec, jest dziedzicem. I noszenie szaty ojca sprawia, że ten człowiek jest rozpoznany jako ten, kim on jest. Bo dla tych ludzi, którzy pewnie byli sproszeni na tę ucztę, oni też pewnie przyszli pełni różnych emocji, bo tak jak mówię, on sprzeniewierzył się nie tylko prawu, nie tylko tradycji, ale też no, pewnym
ich interesom.
I jeszcze trzecia rzecz, no, przepultał te pieniądze w ziemi niewiernych, przy zajęciach, które nie przystoją dziedzicowi. Więc on wraca potrójnie brudny, jak gdyby. I być może to zgromadzenie nie przyszło na początku, żeby się bawić, tylko żeby zobaczyć, co tatuś zrobi z tym wiarołomnym synalkiem. Tymczasem ojciec jak gdyby odpowiada na wszystkie trzy biedy w sposób zrozumiały dla tych ludzi. On daje szatę, prawdopodobnie swoją, najlepszą, najpiękniejszą, najbardziej kolorową, która z daleka już pokazuje, kim ten człowiek, który ją nosi, jest. On daje pierścień, czyli przywraca mu tą godność syna, tego, który ma udział. I daje mu sandały na nogi, które w tamtych czasach, według wielu świadectw, odróżniały człowieka wolnego od sługi. Więc jak gdyby, mimo że on tam sobie przygotował ten swój speech, jak mówią Amerykanie, ojciec pozornie go nie słucha, ale tak naprawdę odpowiada w sposób konkretny na wszystkie trzy poziomy jego nagości, można powiedzieć. Jego odarcie z godności, jego odarcie z tego zaufania, którym był obdarzony, i jego obdarcie z wolności, bo jednak człowiek, który nie może zjeść strąków, które jedzą świnie, jest zniewolony, jest pod butem. I on z tego wszystkiego zostaje tymi trzema prostymi gestami wydobyty i postawiony w sytuacji, jak gdyby cała ta historia nie miała miejsca. Zauważ, że to jest takie jak gdyby przewinięcie wszystkich tych skutków. I to pokazuje z jednej strony ogrom miłości i miłosierdzia ojca, który wybiega, który odziewa, który przywraca jak gdyby ten stan sprzed tych niefortunnych wydarzeń, a z drugiej strony pokazuje też jak gdyby tą nieprzystawalność tych naszych mówek, tych naszych argumentów do miłości, wobec której stajemy, kiedy stajemy wobec Chrystusa, który objawia nam Ojca.
Tak, my chyba też musimy sobie uświadamiać, że w grzechu my zaciągamy niespłacalny dług. To nie jest tak, że wrócimy i odrobimy.
To nie jest pańszczyzna.
Nie. To nie jest tak, że nie będę już synem, będę niewolnikiem, będę ciężko pracował i jakoś się odkujemy. Nie. Bóg mówi, ja nie chcę, żebyś ty mi coś zwracał. Ja chcę, żebyś ty do mnie wrócił. Nie? Dla Boga największą wartością jest człowiek. Największą wartością jest jego dziecko. Nie? Największą wartością jest ta relacja, którą on z nami tworzy. Relacja, którą my zrywamy przez to, że odchodzimy z domu. I przyznam szczerze, że zastanawiałem się takim mottem, jedną myślą, jednym zdaniem dobrej nowiny, którą by tę Ewangelię można było spuentować, czy podsumowaniem. I tak sobie pomyślałem, że taką dobrą nowiną, którą chciałbym zostawić moim słuchaczom, gdybym o niej dzisiaj opowiadał, bo no nie opowiadam o tej Ewangelii dzisiaj, ponieważ jestem na rekolekcjach, więc głoszę jakby inne treści, ale tak sobie pomyślałem, że nie ma takiego chlewu, z którego dziecko Boga nie mogłoby się wydostać i nie mogłoby do niego wrócić. Że niezależnie od głębi naszych komplikacji, powikłań, uwikłań, zniewoleń, że zawsze jest dom Ojca. Dom Ojca, w którym On czeka. I to jest niezmienne. I być może to jest tylko kwestia pewnego czasu, okoliczności, kiedy ta tęsknota za domem Ojca się w nas pojawi, uaktywni. I tak sobie myślę, drodzy Państwo, że cudownie by było za nią iść. Cudownie było za tym natchnieniem, choć to tak, dla nas czasem jest kojarzone, nie wiem, z upokorzeniem jakimś, że ja muszę pójść i przeprosić i uznać się za sługę. To nie jest upokorzenie. Upokorzenie przeżywamy każdego dnia, kiedy tkwimy w chlewie, kiedy tkwimy w tym zniewoleniu, które daje nam świat, kiedy tak naprawdę jesteśmy traktowani jak chodzący banknocik, kiedy jesteśmy traktowani jak ci, którzy mają po prostu przejeść to, co mają, kiedy jesteśmy traktowani jak takie gęsi, które się faszeruje dobrami materialnymi czy wrażeniami. To jest upokorzenie. Powrót do Ojca i wyznanie Mu, zgrzeszyłem, nie jest upokorzeniem, jest jakby przywróceniem godności którą my tak naprawdę mamy w tej relacji z Nim. I to dla mnie osobiście jest takim przesłaniem, które bym chciał pewnie Wam jako słuchaczom z dzisiejszej Ewangelii zostawić.
Jeśli ja miałbym poszukać jakiegoś przesłania, które chciałbym zostawić z Wami, drodzy radiosłuchacze, to z kolei byłoby to pytanie, które rodzi się po dojściu do ostatniego zdania tej przypowieści Jezusa. Mianowicie zostawia nas Jezus ze starszym synem, który słyszy to słowo miłości, tak jak mówisz, piękne słowo, moje dziecko, w którym właściwie zawarte jest wszystko, co trzeba usłyszeć. Tak jak mówisz, można tęsknić do tych słów, można się nimi karmić, można je podawać dalej poprzez swoje świadectwo życia i zachowania i wybory. Co zrobi ten starszy syn wobec tej jawnej, no bo po ludzku trzeba powiedzieć, że spotyka go jawna niesprawiedliwość, tak. W tym sensie, że no, biorąc takie ramy ludzkiej sprawiedliwości, no gdyby ten ojciec rzeczywiście wziął, dobra, synek, słuchaj, teraz przez rok tutaj ściągaj sandałki, dostajesz taką zwykłą, szarą tunikę, łopatę może będziesz tutaj...
Musisz się nauczyć.
Tak, musisz się nauczyć. No i może po ludzku byłoby to, myśląc oczywiście ludzkimi kategoriami, wychowawcze. Ale tu znowu wchodzi ten paradoks Ewangelii, że Pan Bóg jest dawcą hojnym i w Chrystusie pokazuje tę hojność na każdym kroku. I w tej przypowieści Chrystus pokazuje jak gdyby skalę tej hojności, skalę odpowiedzi Boga na bardzo prosty fakt uznania sytuacji, w której się znajduje, bo tak naprawdę to się dokonuje. Ten młodszy syn uznaje sytuację, w której się znalazł, za faktycznie obecną. Nie udaje już. Nie karmi się jakąś iluzją, swoją wizją, niezależności i tak dalej. Nie. Jest jak jest. Znaczy, w sensie widzi, co jest. I jaka jest odpowiedź ojca na takie postawienie sprawy? No, stokrotnie, tysiąckrotnie przekraczające nie tylko jego winę i pokutę, której się podjął, czy nie podjął, czy nawet jego oczekiwania, czy to, co po ludzku by się należało, nie? I tutaj jest też taki, wydaje mi się, wielkopostny wymiar tego, że Wielki Post nie jest tylko czasem jakiegoś umartwiania się, jakiegoś wciągania brzucha, mówiąc tak po ludzku, ale jest też przygotowaniem się i uczeniem się przyjmowania tego ogromu, który Pan wkłada w nasze ręce, na nasze stopy i który nas przyodziewa w tych rzeczach, które są przed nami, szczególnie w misterium paschalnym. I jak gdyby to pytanie... Jak się zachowasz wobec tego? To jest to pytanie, które kończy tę perykopę, chociaż jest niewypowiedziane, bo ten starszy syn zostaje z tą sytuacją. Ono powinno nas nieustannie drażnić. Jak ty się zachowasz wobec tego, że Pan Bóg jest taki, jaki jest? Że jest właśnie takim ojcem dającym nadobficie, odpowiadającym na naszą nagość potrójnie, nieustająco przywracającym wszystko to, co nam się roztrwoniło, rozsypało, zgubiło, co nas ubrudziło i co nas upodliło też.
No i pięknie. Drodzy Państwo, to lądujemy w takim wypadku. Życzymy Wam jeszcze cudownych tygodni Wielkiego Postu. Oczywiście usłyszymy się za tydzień nad kolejną Ewangelią, którą będziemy próbowali z Państwem i dla Państwa przeżyć, omówić, dotknąć treści najgłębszych, takich, które nam się wydają też ważne. I wierzymy, że takich, które Pan Bóg chce przez nas i dzięki tej naszej posłudze radiowej przekazać. Cieszymy się, że jesteście z nami. Cieszymy się, że z różnych miejsc Polski i świata nadciągają informacje o tym, że słuchacie. Cieszymy się, że możemy to z Wami tutaj robić. To jest nasz świat, to jest nasze życie między nami homiletami, więc na ten wieczór żegnają się z Państwem, nadwieczór. Ja cały czas mówię wieczór, dlatego wyjaśnię, proszę Państwa, wyjaśnię, dlatego że wraz z ojcem Maciejem o 11:10, kiedy ta audycja jest słuchana przez pierwszą grupę słuchaczy, to najczęściej my pracujemy, więc jej nie słuchamy o tej porze nigdy. Jeśli słuchamy, to słuchamy
wieczorowo.
Najczęściej wieczorem.
Kiedy jest już ciemno.
Jestem oswojony z tym, że audycja nasza jest puszczana wieczorem i tak tu cały czas kończę dobry wieczór i dobry wieczór.
To ja dla odmiany życzę Państwu dobrego dnia i radosnej niedzieli Wielkiego Postu, spotkania z tą obfitością, która przychodzi do nas nie tylko w Słowie, ale także w Bożej obecności w sakramentach, w Eucharystii, w sakramencie pokuty i tego spotykania się z Nim życzymy.
Pokój, dobro, ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron, werbista.